Staszek, kontynuując przedstawienie, jest w przyszłym roku będziemy obchodzić taką okrągłą rocznicę, kiedy się 50 lat, kiedy się oświadczyłem. No i wziąłem się na odwagę i się oświadczyłem. Zostałem przyjęty. Potem ile ślub?
2,5
roku później pobraliśmy się. Także tak to wygląda. Trójka dzieci, pięcioro wnuków, jak dotychczas. Jak dotychczas 32 lata w poradnictwie rodzinnym. 32 lata w poradnictwie rodzinnym, także to jest może nasze największe doświadczenie, bo to są, ja nie liczę, ale to powiedziałem, to są dziesiątki tysięcy godzin rozmów z ludźmi, spotkań. Nie? Temat dzisiejszy to rewolucja genderowa. Pod tytuł Dyktatura relatywizmu. I myśmy rzeczywiście, jak ksiądz tutaj wspominał, myśmy tutaj rozmawiali na ten temat w roku 2014. I powód jest troszeczkę moim zdaniem podobny, bo tak nawet jak jechaliśmy, żona tam szukała w internecie, jak to właściwie jest, co to jest. Proszę Państwa, wtedy była fala i teraz jest kolejna fala. I wtedy były wybory do Parlamentu Europejskiego i teraz są wybory. To jest jedno z drugim jest powiązane. To nie jest tak przypadek. Ale generalnie cóż, tak trzeba powiedzieć, że no, przyszło nam żyć w czasach, w których świat stał się polem bitwy o człowieka. To szczególnie my widzimy, kiedy działamy na gruncie poradnictwa rodzinnego, gdzie rozmawiamy z młodymi, bo połowa to jest samo poradnictwo jako takie, druga połowa naszej aktywności to są rekolekcje dla małżeństw, czy też terapia małżeńska, bo to potem to skutkuje tym, że te małżeństwa jakoś tam z nami próbują naprawiać swoje małżeństwa. I tak naprawdę wszystko to, co się dzieje w świecie, jest wokół życiowakie, wokół małżeństwa. To jest wszystko wokół pomysłu Pana Boga na mężczyznę i kobietę. Wszystko wokół tego jest. Aborcja, antykoncepcja, rozwody, gender, co nie wymienimy. Wszystkie te gorące tematy, często dyskusji takich, prawda, gdzieś tam w studiach różnych medialnych. To jest wszystko wokół człowieka. To jest walka o człowieka. Ale dziś mamy mówić o gender, to jest takie słowo angielskie, dokładnie oznacza rodzaj. Gender to jest rodzaj. I jakby pierwsza rzecz, z którą mamy do czynienia, i zresztą charakterystyczna dla wszystkich takich manipulacji rewolucyjnych, że się zmienia znaczenia słów. To się podstawia jedne słowo za drugie. To jest bardzo charakterystyczne dla wszystkich systemów totalitarnych. Ja zawsze mówię, że są takie dwa fajne, ciepłe słowa, daję taki przykład, nie? Dwa fajne, ciepłe słowa, służba i bezpieczeństwo. No, prawda? To jest służba. A jak się je złoży razem? Służba bezpieczeństwa, nie? No i to już wiemy. Ci pamiętają te czasy, to widzą, prawda? Jak to jest? Jak ten system to robi? I teraz tak, to słowo seks dosłownie oznacza płeć i oznacza, jakby są dwie płcie. Są dwie płcie, jest płeć. Po angielsku, male i female. Ja tu używam, pokazuję te słowa angielskie, dlatego że to jakby wszystko się kreuje w tej sferze anglojęzycznej. Nie? Male i female. Natomiast wprowadzono słowo gender, dokładnie rodzaj, w miejsce płci i one to zostało wprowadzone przez środowiska feministyczne na konferencjach ONZ w Pekinie, między innymi w Kairze. I tam już tego genderu, proszę Państwa, to już można generować nie wiadomo ile. No podobne jest 5 podstawowych, ale gdzieś tam na Facebooku amerykańskim, jak się człowiek loguje do amerykańskiego Facebooka, to ma możliwość wybrania płci, nie płci, genderu. I tam jest podobno 50 parę. Już 50 parę jakieś tam...
Nie, bo można z jednej płci przechodzić w drugą i znowu, nie?
Ten coś tam, no generalnie jedno wielkie zamieszanie. Jaki jest główny aksjomat? Jaki jest główny pomysł? Jaki jest główny pomysł całej tej rewolucji? Otóż główny pomysł jest taki, że oni stawiają taką tezę, że płeć nie jest określona biologicznie, ale jest określona kulturowo, w procesie wychowania, przez społeczeństwo. Nie uważają płci biologicznej za coś bardzo ważnego, istotnego. Oni uważają, genderowcy uważają, że nie rodzimy się jako istoty płciowe, tylko jest po prostu męskiej płci, męskiej lub żeńskiej, ale jesteśmy kreowani w ten sposób, później. Jesteśmy kreowani. Znaczy, socjologowie zajmujący się tym mówią, tak, oczywiście taki element istnieje, bo przede wszystkim na początku jest, tak Pan Bóg urządził świat i to jakby jak nas, proszę Państwa, po latach gdzieś odkopią na przykład, tak? To ci naukowcy nie będą mieli wątpliwości, czy odkopali kobietę, czy mężczyznę. Wiadomo. To będzie wiadomo. Wezmą sobie tam, wyodrębią DNA i będzie wiadomo, albo chromosom XX, albo XY, albo kobieta, albo mężczyzna. Nie będzie żadnych dyskusji. Natomiast oczywiście istnieje taki aspekt kulturowy, który genderowcy nazwali właśnie stereotypy płciowe, że to jest wymysł społeczeństwa, że to jest wymysł jakiejś kultury, która każe pewnym płciom się zachowywać tak, a innym płciom się zachować inaczej. Jakby wyodrębniono to, że to jest tak naprawdę tylko płeć i zrobiono z tego całkowitą rzecz taką relatywną, prawda, że no to przecież można zmieniać wtedy. Można zmieniać, te stereotypy można zmieniać. Jeżeli można zmieniać, no to w zasadzie płeć jest do wyboru, tak naprawdę. Dziś się czuję kobietą, to jestem kobietą, jutro się czuję mężczyzną, jestem z powrotem mężczyzną. Więc to jest podstawowy aksjomat, że płeć jest do wyboru, bo ona jest określona nie biologiczną płcią, tym faktem, a ten fakt mamy zapisany w każdej komórce ciała, naszego ciała, tu w martwym, siwym moim włosie, tam trochę zostało jeszcze, nie? To też to jest ta informacja, to jest włos mężczyzny. Proszę Państwa, ten relatywizm jest bardzo niebezpieczny, dlatego że on jest bardzo łatwo się rozprzestrzenia i taki przykład działania. 2006 rok, Ameryka, w szkole wyższej, w liceum, nauczyciel, który tam już jest 8 lat, stwierdza, że nie jest mężczyzną, jest kobietą. Poddaje się kuracji i pojawia się w szkole, pojawia się w kobiecym przebraniu. W tym momencie niektórzy rodzice chcą przenieść swoje dzieci dorastające do innej szkoły. Okazuje się, że to jest niemożliwe, nie uzyskują pozwolenia. Mało tego, szkoła stoi na stanowisku, że takie postępowanie rodziców jest dyskryminacją, jest dyskryminacją dla tego nauczyciela, a prawo zabrania dyskryminacji. I w tym momencie to stanowisko rodziców zostało uznane za dyskryminację. To jest 2006 rok w Ameryce. Dziś mamy rok 2019. Ja już widzę pewne takie sytuacje, może nie dokładnie tak, jak to jest opisana, ale to już jest w naszych szkołach również. Te postawy są już w naszych szkołach. Tak się uczą dzieci. Ale generalnie, proszę Państwa, myślę, że podstawa jakby taka rzecz, o której powinniśmy sobie zdawać sprawę, że to co wszystko, co obserwujemy teraz, to jest nic nowego. Już wszystko było. To nie jest żadne nowe otwarcie, nowa walka. To jest po prostu kolejna fala, może troszkę tam niuanse się zmieniają i tak dalej, ale ciągle chodzi o to samo. To jest ta sama walka i to jest front tej samej prastarej walki. Między...
Czyli minie, ale ile ofiar pozostawi za sobą, to jest problem.
To jest właśnie problem. Tutaj nie tyle, właśnie tak jak ksiądz tutaj powiedział na wstępie, ta walka jest przegrana. Tak, walka przez złego oczywiście jest przegrana. Problem polega na tym, żeby nie było ofiar, żeby zmniejszyć ilość ofiar, żeby ich było mniej. Jeszcze później wrócimy do tego, bo po przedstawieniu tej jakby troszeczkę rysu historycznego, genderyzmu, metod działania i tak dalej, chcielibyśmy drugą część prezentacji przedstawimy, jak popatrzeć na to z strony Pisma Świętego również, Starego i Nowego Testamentu, krótką taką ściągę, prawda, jak na to popatrzeć, ale tutaj też można od razu powołać się na Księgę Rodzaju, gdzie stworzył Bóg człowieka na swój obraz, stworzył mężczyznę i niewiastę. I biologia oczywiście wskazuje jednoznacznie. Są dwie płcie biologiczne. Mało tego, my w swoim stworzeniu biologicznym się jakby bardzo różnimy. My to doskonale wiemy z żoną, jak pracujemy z małżeństwami, jak to nie jest łatwo, prawda, w tym stadle żyć. Mężczyzna z kobietą, nie? Mąż pyta żonę, przepraszam, żona mówi do męża, czy ty mnie rozumiesz? Mąż na to, no tak, to mnie wytłumacz. Oczywiście, mężczyzna nie jest w stanie zrozumieć kobiety i tak dalej. Tu jest
Pan Kobieta Bóg uczynił... często siebie też tak. nie rozumie.
Pan Bóg to wszystko uczynił genialnie, wspaniale, dlatego, że uczynił nas jako mężczyzn i kobiety jako osoby komplementarne, uzupełniające się. Dlatego najpiękniejszym obrazem Boga, najpełniejszym obrazem Boga jest mężczyzna i kobieta razem. Te dwie postacie człowieka. I teraz tak, to jest prawda. Natomiast zdaniem relatywizmu prawdy nie ma. Prawda nie istnieje. Prawdę można zmieniać. Prawdę można sobie, prawda, z jednej na drugą i tak dalej wybierać sobie. Dla nas prawda jest oczywista. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, powiedział Chrystus. Drogą, prawdą i życiem. Chcesz, jeśli chcesz, co z tego wynika? Jeżeli chcesz żyć, musisz poznać prawdę i wyruszyć w drogę. Tak? Prawda, droga, życie. Chrystus. Jeżeli oczywiście relatywizm jest też metodą jakby taką inżynierii społecznej, którą się stosuje. I dlatego nie bez kozery to te fale się zawsze pojawiają, jak się robi nowe, jak pojawiają się jakieś wybory. Jak są jakieś jest szansa na zmianę władzy, uzyskanie więcej lub mniej władzy i tak dalej, i tak dalej. Najważniejszym polem w genderyzmie, w tym relatywizmie genderowskim, proszę Państwa, to jest przede wszystkim, na którym on działa, to jest seksualność człowieka. To jest seksualność, płciowość generalnie. To jest najsilniejsze, najważniejsze pole bitwy tutaj. Tu o to głównie idzie. Na
tym. Przepraszam, może warto opowiedzieć książkę, czy to będzie.
Tak, na końcu, i może tak, jeszcze tak uzupełniając. Te prezentacje są oczywiście do rozesłania, do wzięcia. Ktoś ma flesze tutaj pamięci, to od razu może wziąć. Jak nie, jak księdzu oczywiście zostawię, można rozsyłać, można wpisać na jakąś linię. Myśmy przywieźli kilka takich podstawowych książek, żeby pokazać. One również wszystkie są tam umieszczone. Na końcu jest literatura generalnie. Są dwie strony linków, gdzie, do czego sięgać. Jakie książki. Tutaj, jeżeli chodzi o gender, to polecamy książki właśnie o tego typu. To są takie książki. To jest Niemka Gabrielle Kubik, która poświęciła, jako socjolog, która się poświęciła w ogóle badaniu tego i bardzo, bardzo dobre jest wiele polskich tłumaczeń. I ostatnia taka pozycja, nie najnowsza może, bo to jest chyba 2014 rok wydanie, ale bardzo mocna pozycja. Gender. Dyktatura.
Kto tam jest?
To jest praca zbiorowa i czytam autorów. Benedykt XVI, ilustracja Adam Bujak, ksiądz profesor Waldemar Frostowski, Krzysztof Fosse, arcybiskup Henryk Hozer, Gabriel Kuby, czy ta jest list, cały episkopat, to jest list pasterski z koniec 2013 a propos gender, całkowity, ksiądz profesor Dariusz Oko, znany, prawda, Leszek Sosnowski i doktor habilitowany Stępkowski, są prawnicy, socjologowie, którzy też od tej strony pokazują, prawda, jak te mechanizmy, działają. Ale to wszystko tam jest, w tej prezentacji na samym końcu, także to jest. I teraz wracając do seksualności. Każda kultura ma swoje normy seksualne, oczywiście, to jest tak. I w naszej tradycyjnej kulturze te normy ograniczały zawsze seksualność do małżeństwa, dorosłych, nie dzieci, niespokrewniony i była to zawsze pewna przestrzeń intymności. Gdzieś te wszystkie normy, które w tradycyjnej kulturze przez setki lat, jeśli nie, przez wieki istniały, próbuje się to wszystko naruszać. Bo właśnie poprzez wyzwolenie seksualne i rewolucję seksualną. To, co my dziś przeżywamy, to jest jakby ta kolejna i może podejrzewam, że już chyba ostatnia, jedna z ostatnich fal rewolucji seksualnej, z 1968 roku, bo to się jakby wtedy wybuchło. Oczywiście jakby tak sięgać dalej korzeniami, to jeszcze można tam poszukać w oświeceniu, że się tak naprawdę zaczęły pewne procesy już, ale taka rewolucja nastąpiła w 1968 roku. Historycznie mamy taką sytuację, że w 1968 roku tam ci, którzy dziś mają władzę, są na szczytach władzy w krajach zachodnich, w Unii Europejskiej, oni wtedy tę rewolucję jakby byli studentami, byli młodymi ludźmi, oni tę rewolucję tam na brukach Paryża, na ulicach Paryża tworzyli. Paryża i Berlina. Oni tam to robili. My Polacy w 1968 roku mieliśmy zupełnie inne problemy, zupełnie inne zmartwienia. To musieliśmy przeżyć. I dla nas rok 68 kojarzy się przede wszystkim z wydarzeniami marcowymi, czyli tą ruchawką na szczytach partii, która próbuje, prawda, antysemityzmem tam sobie przegrupować swoje szeregi partyjne. I dalej co się dzieje? Dalej jest tak, proszę Państwa, że do roku, przede wszystkim od roku 78, od pontyfikatu Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, Polska była niejako pod płaszczem jego opieki. Pod płaszczem jego opieki. W związku z czym do 2005, do odejścia Jana Pawła do domu ojca, do 2005 my byliśmy nie do ruszenia w tym momencie. My byliśmy nie do ruszenia. Ten atak się zaczyna po śmierci papieża. To się zaczyna po śmierci papieża. I wtedy to znaczy tak, papież już nam oczywiście pomaga, jest z nami, ale nie jest tu. I teraz to jest nasza kolej niejako. Nasza kolej, żeby to dzieło dalej prowadzić. Jak poprzednie wybory, to było 2014 i myśmy gdzieś już od 2013 zaczęli tam śledzić, co się dzieje w tej materii, to wyraźnie widzieliśmy, jak ta fala narasta. Jednocześnie też od razu zarejestrowaliśmy bardzo, zresztą ja pamiętam nasze tutaj rozmowy, gdzie oczywiście ludzie byli bardzo, bardzo tacy poruszeni, no bo to coś, co w ogóle nie, no z naszą kulturą, to w ogóle to jakby nie w żaden sposób nie pasuje nam, to od razu odrzucamy to jakby w założeniu. Natomiast stąd to tak jakby poruszenie powodowało, ale jednocześnie wtedy, proszę Państwa, ta fala szła przez całą Europę, w 2014, szła przez całą Europę, we wszystkich krajach i Polska była jedynym krajem, który, że tak powiem, dał opór. Polska się nie dała wtedy. 2014 Polska się nie dała, mimo że wiadomo kto rządził i tak dalej, inne były partie, ale jako Polska nie daliśmy się i był to pierwszy kraj, który nie połknął tej kluski genderyzmu, jakby tak jak gęś, prawda, jak się tuczy, nie? Tak poszło, wskoczyło. Nie połknął. Odrzucił to. Nie daliśmy się. Generalnie, proszę Państwa, jak powiedzieliśmy na początku, to już wszystko było. Wszystko już było, zresztą jak takie rewolucje jakieś lewicowe się toczą, to zawsze my osobiście to polecamy studiować historię Związku Sowieckiego.
Dzieła Lenina.
Tak jest, czytać dzieła Lenina. Prawda? Czytać dzieła Lenina. Pamiętam, kiedyś byliśmy w czasach i kolega miał imieniny czy urodziny. To były za komuny, gdzieś tam w schronisku w górach siedzieliśmy, no i trzeba było mu coś kupić. On był taki żartownik, nie? Trzeba mu coś kupić, jakiś prezent. No zjechaliśmy na nartach na dół. To nie wiem, gdzie, w Karpaczu chyba, nie?
Tak.
Szczesze akademickie. Zjechaliśmy na nartach na dół, a tam na co w sklepach, nie? Musztarda i ocet. Chodzimy, szukamy, no nic, nie? Ale idziemy, księgarnia pusta. I taki, proszę Państwa, zbiór, wszystkie dzieła Lenina.
W skórze czerwonej,
ale taki szeroki. Zbiór, wszystkie dzieła Lenina. On był taki żartownik. Kosztowało to w ogóle nic. No, a co? A kupimy. Proszę Państwa, był taki program satyryczny Piwnicy pod Baranami, gdzie oni śpiewali teksty plenum. Nie? My byliśmy prekursorami, bo myśmy na głosy sobie tego Lenina tam czytali i była komedia taka, że hej, nie? Po prostu śmiech na sali. I tam to wszystko jest. To już wszystko było. Proszę Państwa, i to jak ktoś chce patrzeć, jakie są skutki, proszę bardzo. Niech idzie do Rosji, niech patrzy, jaka jest kondycja społeczeństwa, jaka jest kondycja rodziny, ile jest aborcji średnio na kobietę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta etniczna Rosja się regularnie zwija. Jest coraz mniej. Tam rośnie ludność pochodzenia z tych innych republik, głównie muzułmańskich, a Rosja etniczna się liczbowo zwija. Co roku coraz mniej, tam socjologowie mówią, że tak za ileś tam lat to się zwinie mniej więcej do wielkości księstwa rosyjskiego, tam nie wiem, z XIII wieku, coś takiego, coś małego będzie. I pionierzy rewolucji seksualnej i pierwsza taka rewolucja w dziejach, prawda, oprócz po francuskiej oczywiście, to jest rewolucja w Rosji, Czerwona Rewolucja. I tam taką główną osobą w tej materii była taka pani, która się nazywa Aleksandra Kołłątaj. Był to komisarz do spraw opieki w rządzie Lenina i jej działem było od razu legalizacja rozwodów, aborcji, organizacja komun małżeńskich, wspólne żony, wspólni mężowie, propagowanie wolnej miłości, wszelkich związków, w tym również homoseksualnych i przejęcie kontroli przez państwo nad wychowaniem dzieci. Cel był bardzo prosty. Komuniści, bolszewicy, tu znowu zmiana słów, bo ta partia się podzieliła na dwie części, bolszewicy i mniejszewicy, czyli ci większościowi i mniejszościowi. W rzeczywistości było odwrotnie. Bolszewicy mieli mniejszość, a mniejszewicy mieli większość. W związku z tym oni po prostu, wiadomo, ci zawsze grają, totalniacy zawsze grają słowami. Totalne systemy. I oni, tu chodziło o to przejęcie władzy przede wszystkim nad człowiekiem. I dlatego w Rosji Sowieckiej zaraz po objęciu władzy nastąpiły dwa potężne ataki. Pierwszy atak na Kościół. Pierwszy atak był na cerkiew. Pierwszy atak. Zniszczyć Kościół. Drugi atak, zniszczyć rodzinę. Jak się zniszczy Kościół i rodzinę, człowiek jest jakby opanowany w tym momencie. Już jest opanowany. Wprowadzili to. W połowie lat 20, gdzieś około 25 roku, musieli sami się z tego wycofać. Dlatego, że chaos, jaki zapanował w społeczeństwie rosyjskim, był taki, że nie byli w stanie go opanować. Jest takie słowo rosyjskie z tamtych czasów, które brzmi bezprizorny. Bezprizorny oznacza bez nadzoru. Prizor, nadzór. Bezprizorny i bez nadzoru. Co się stało? Moskwa i Leningrad zostały steroryzowane przez bandy nastolatków, dzieci, porzuconych przez rodziców, które musiały przeżyć, musiały coś zdobyć do jedzenia. One polowały po prostu na żywność. Napadały, grabiły. W związku z czym po prostu nie dało się żyć już. Więc towarzysze musieli się sami z tego wycofać. Lenin osobiście, pan Kołłątaj, prawda, wyrzucił z rządu. Wiemy, skąd się wziął Lenin. Wiemy, skąd się wziął Lenin, prawda, i kto go tam, że tak powiem, zasadził, nie? To są z kolei socjaliści niemieccy, prawda, w zaplombowanym wagoniku i tak dalej. To był pomysł Niemców na to, jak sobie dać radę z Rosją, która była po drugiej stronie linii frontu. I taka znana jest postać, niemiecki rewolucjonista, właśnie Wilhelm Reich z tamtych czasów. On w tym czasie właśnie narzeka, mówi, no co oni robią, jak oni się zachowują, przecież oni nie przestrzegają tych reguł rewolucyjnych, prawda? I on relacjonuje, co się stało, co Rosjanie zrobili, z powrotem ponowne restrykcje prawne wobec homoseksualistów, bo to się za bardzo wszystko rozpędziło, zaostrzono z powrotem prawo aborcyjne w sowieckiej Rosji. Wolność seksualną sowieckiej młodzieży, która wcześniej była absolutnie promowana, zastąpiono ideologią ascetyzmu. Zaczęto nagle cenić przymusową rodzinę, w cudzysłowie oczywiście, prawda? Przymusową rodzinę. I powstrzymano kolektywizację wychowania dzieci. I ponownie powierzono rodzicom działalność wychowawczą. W związku z czym to jakby widać i to wszystko, to Rosjanie, to komuniści robią. Oni po prostu nie dali sobie rady, to pokazuje, że tego się nie da zniszczyć. Bo jak się to zniszczy, to się wszystko rozwali, całe się społeczeństwo zniszczy, prawda? Także nawet i ten stwierdzili, że to się nie nadaje nie są w stanie w ten sposób jakby uzyskać władzy nad głowami ludzkimi, ponieważ chaos, jaki się pojawia, grozi im po prostu.
Grozi im chaos.
Tak, chaos, jaki się pojawia, grozi im. Dziś jest, proszę Państwa, często słyszymy takie pojęcie jak po angielsku, to jest gender mainstreaming. Gender mainstreaming, mainstream to jest jakby główny nurt, a gender mainstreaming to jest pewnego rodzaju polityka, technika wprowadzania gender poprzez główny nurt polityki. To jest ideologia, to jest pewna metoda, którą zaproponował komunista włoski, Gramsci. To jest ten, który zaproponował, powiedział w ten sposób: nie będziemy zdobywać władzy przez walkę tutaj zbrojną, prawda, i rewolucje jakieś takie, no bo widział, jak to się stało w Sowietach i zresztą widział, że w Europie to nie ma na to najmniejszych szans, ani powiedzmy w Stanach Zjednoczonych nie ma na to najmniejszych szans, bo robotnikom tam się żyje dużo lepiej niż, prawda, oni nie będą żadnej rewolucji robić tutaj. W związku z czym zaproponował coś takiego jak marsz przez instytucje. Czyli należy nasze idee, te lewicowe idee, mówi Gramsci, wprowadzić w ten sposób, trzeba zdobyć podstawowe instytucje, które kształtują, mają wpływ na człowieka. Czyli szkoły i uniwersytety. I tu niestety im się sporo udało, trzeba powiedzieć, nie tylko na Zachodzie, w Polsce również. W Polsce również. Jak się zobaczy, ile jest różnych tak zwanych katedr gender, no wiesz, na polskich uniwersytetach, no to można się trochę zacząć martwić. W większości przypadków, szczególnie na szkołach humanistycznych, to jest główny problem, tam jest niestety to środowisko dość mocno zlewicowane. Tam na uniwersytetach amerykańskich podobnie, to niech nikogo nie myli, że Ameryka to jakaś konserwatywna. Nie. Tam to jest wszystko bardzo lewicowe. Właśnie to jest efekt tej polityki, tego mainstreaming, to znaczy zdobywamy te przyczółki, gdzie mamy wpływ na ludzi. gdzie mamy wpływ na młodych ludzi, gdzie możemy ich tam jeszcze, jak ludzi, którzy nie mają doświadczenia,
tak, formatować. Nie mają,
możemy ich w jakiś sposób formować. Tu jest ten problem. Ale generalnie całość jest oparta na kłamstwie i tutaj właśnie na tym slajdzie pokazujemy, o co chodzi. Od czego się wszystko zaczęło? Zaczęło się od takiego artykułu pewnego pana Johna Maneya, który opisał eksperyment zmiany płci u bliźniaków. Otóż jeden z nich stracił penis w wyniku nieudanego zabiegu obrzezania. I rodzice stwierdzili, dobra, to on zaproponował, zrobimy z niego dziewczynkę. Dokonał operacji, prawda? I Bruce się zamienił w Brendę. Operacja, hormony, to co dziś się robi? Tak się dziś tam płeć zmienia w dalszym ciągu. I Bruce się zamienił w Brendę. Później on mówi, że uczucie tego głębokiego wstydu nigdy go nie opuściło. On tak naprawdę nigdy tą dziewczynką nie był, prawda? Nie był. Człowiek w wieku 38 lat popełnił samobójstwo. Nie dał sobie z tym rady. A jego brat, bliźniak, który miał być tą zwaną grupą kontrolną, który miał być chłopakiem, też wcześniej popełnił samobójstwo. Wplątany w tą sytuację. To mówi, jakim niebezpieczeństwem dla tożsamości człowieka są eksperymenty w tej dziedzinie. Po prostu tutaj odejście od prawdy jest bardzo, bardzo ryzykowne. Cały czas w literaturze genderowej ten powyższy przykład był i jest używany jako dowód na słuszność tej teorii. Od tego się jakby wszystko zaczęło. Niedawno czytaliśmy właśnie, że w Szwecji iluś tam lekarzy protestowało i nawet chyba odchodziło z zawodu, tak, jakoś odchodziło z zawodu, protestując przeciwko fali zmian płci u dzieci.
U coraz młodszych dzieci. Trzyletniemu chłopcu zmieniali płci.
Tak, fanaberie rodziców, prawda? Naczytali się tego, coś im tam naopowiadano, oni uwierzyli tym lekarzom i ci rodzice żądają zmiany płci. Wierzą w to, że to się da zrobić. To był list chyba takich kilkunastu lekarzy szwedzkich, którzy powiedzieli, nie odchodzimy, nie będziemy tego robić. I ostrzegają przed tym, prawda? Zwłaszcza, że to jest zupełnie, nie jest w żaden sposób uzasadniona najczęściej te decyzje o tej zmianie płci. Źródła ideologii gender to przede wszystkim, to jest ateizm, lewacki ateizm. To jest przede wszystkim lewacki ateizm. Tu jest tak, że oni ciągle, żeby zdobyć władzę, to trzeba mieć ten tak zwany proletariat lub zastępczy proletariat. To jest pomysł Lenina na rewolucję. Trzeba znaleźć jakąś grupę ludzką, która jest w złej kondycji, trzeba się nią zająć, jej pomagać jej w cudzysłowie oczywiście i na jej plecach zdobyć władzę, pokazywać, jacy to jesteśmy dobrzy dla tych proletariuszy i tak dalej. I tym zastępczym proletariuszem co chwila są ktoś tylko inny, bo prawdziwi proletariusze, klasa robotnicza już się dawno tym poznała. Pięknym przykładem jest Polska, prawda? Rewolucja Solidarności z 80 roku, 10 ludzi w związku, który...
10 tysięcy.
10 milionów ludzi. 10 milionów ludzi, robotników głównie, ludzi pracy, którzy się buntują przeciwko, prawda, systemowi, który niby jest dla nich. Nie? Walka klasy. I tą zastępczym proletariatem, no teraz są na przykład feministki, o właśnie, LGBT i tak dalej. Bo zwróćcie uwagę, to jest taki mechanizm. Pokazać, że tam się kogoś dyskryminuje, my się będziemy nim zajmować, będziemy się nim opiekować i w ten sposób zdobędziemy władzę. Więc dlatego dziś tymi właśnie zastępczymi proletariatami, które dziś służą ruchom lewackim, to są właśnie wszelkie rodzaje ruchy homoseksualne, feministyczne, no i wszyscy najczęściej w większości są wrogami Boga i religii. Cel jest prosty, dyktatura mniejszości nad większością. Tak jak bolszewicy w 17 roku, tak samo i teraz. Chodzi o to, żeby mniejszość narzuciła swoją wolę większości. Żeby zdobyła władzę, narzuciła wolę większości. Dyktatura zawsze potrzebuje jednostek ubezwłasnowolnionych. Dyktatura najlepiej rządzi, jeżeli każdy jest osobny. Jeżeli nie ma społeczeństwa, jeżeli wszystko rozbite na pojedyncze osoby ludzkie, prawda? Kiedy nie ma więzi społecznych. Dlatego wszystkie dyktatury tego typu będą tak. Najpierw będą atakować ojczyznę, potem można ich poznać. Atak na ojczyznę, atak na rodzinę, atak na te wartości, które wyznajemy, które nas łączą, bo wspólnie je wyznajemy, atak na Kościół i atak na Pana Boga. To jest to. Jeżeli diagnozujemy właśnie tego typu atak, to jest dyktatura. Uwaga, to są ludzie, którzy chcą zbudować dyktaturę. I tutaj jako tych substytut, w dzisiejszych czasach rewolucji genderowej, jako substytut tych więzi wszystkich, rodzina, ojczyzna, wiara, Pan Bóg, oferuje się seksualność, zaspokojenie rządu. Oferuje się to. Ten marsz przez instytucje niestety postępuje i już jest na etapie również ONZ. Bo na przykład przyjrzyjmy się, co się stało jakby z deklaracją powszechnych, deklaracja praw człowieka 48 rok. Wszyscy ludzie są wolni i równi i tak dalej, mężczyźni i kobiety, wymieniamy, bez względu na jakiekolwiek różne rasy i tak dalej, narodowości, wyznania, mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa, złożenia rodziny. Rodzina jest naturalną podstawową komórką społeczną i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa. Wszystko okej. Okay. Wszystko ładnie, prawda? Słuchajcie, po 40 lat później, co robi ONZ? Wprowadza nowe pojęcia, zmienia treść starych i zaczyna używać różnych agent ONZ do walki o to, żeby znieść tożsamość płciową kobiety i mężczyzny. Właśnie wprowadzono to gender zamiast seks, prawda? Zamiast płeć jest rodzaj. Płcie są dwie, rodzajów jest nieskończenie, właściwie można powiedzieć. Ktoś wymyśli nowy rodzaj, proszę bardzo, mamy nowy rodzaj, prawda? Dalej, wyrwać dziecko spod władzy rodziny, z tej autonomii rodziny, czyli autonomiczne zupełnie prawa dziecka, tak? Zniesienie moralności seksualnej i promocja aborcji jako praw człowieka. No z tym mamy cały czas do czynienia przez te różne agendy, tak? I to jest walka, stara walka dobrego ze złem, bo w tym momencie ta etyka, postmodernistyczna etyka wypiera, próbuje wyprzeć i zmienia pojęcia wprowadzone przez etykę judeochrześcijańską. To ona oparta na chrześcijaństwie. I to jest o tyle niebezpieczne, że, proszę Państwa, to się tak troszkę dzieje bez naszego udziału. Bo nikt nie jest w stanie śledzić gdzieś tam, co tam, gdzie radzą, uradzili. Poza tym też pokażemy na pewnych przykładach, że nawet jak się czyta pewne dokumenty, to trzeba być specjalistą, trzeba być prawnikiem, trzeba wiedzieć dokładnie, o co chodzi, bo często tak przeczytamy i właściwie no...
Nie ma się do czego doczepić
specjalnie, prawda? Bo nasza wyobraźnia niestety nie sięga, co z jednym słowem później można zrobić. Co na jednym słowie można później zrobić. A i ONZ, i Unia Europejska, różne agendy, jej agendy ONZ-owskie, to jest tak, jak najpierw wprowadzą takie zasady, wprowadzają takie prawo, to potem je wprowadzają i wprowadzają je przez pieniądze. I to duże pieniądze. I to bardzo duże pieniądze często jest tak. W związku z czym później zaczynają się takie procesy, tak jak już wielokrotnie oglądaliśmy, że Bogu ducha winni ludzie, nie bardzo do końca świadomi, podpisują, przyjmują jakieś programy, jakieś granty, jakieś historie, coś tam sobie podpisują, 40 stron umowy, kto by to przeczytał tym drobnym druczkiem i tak dalej. I nagle się okazuje, że on się zobowiązał do promocji ruchów LGBT. I wziął za to pieniądze ten samorząd. Tak to jest. Także tu trzeba być na tyle czujny, na tyle to jest, można powiedzieć, niebezpieczne. Jak to rozpoznawać w ogóle? Przede wszystkim charakterystyczną rodzajem, jakby cechą wszystkich dosłownie totalitaryzmów, jakie by nie były, nazistowski, komunistyczny, proszę Państwa, jakie by nie były, jest to, że one zawsze zmieniają znaczenie słów podstawowych. Tak? Już daliśmy ten przykład, służba, bezpieczeństwo i służba bezpieczeństwa, prawda? Więc mąż, żona, oczywiste, nie ma co definiować, prawda? A niekoniecznie, jak się okazuje w genderyzmie, to już nie wiadomo, prawda? Kto tu mąż, kto tu żona, jak to właściwie jest, nie? Tak więc i nigdy nie możemy być spokojni, jeżeli to jest pierwszy taki system ostrzegawczy, który każdy człowiek może wyczuć, jak to słowo podstawowe, bardzo oczywiste, tak oczywiste, że nawet się nie ma co definiować, wszyscy to pojmują. Nagle ktoś zmienia znaczenie, to jest pierwszy dzwonek. Uwaga, uwaga, I no niestety jeszcze raz podkreślamy, to jest rewolucja odgórna, idzie od góry, w związku z czym musimy się tu na dole pilnować. To jest zmiana pojęć. Przykład. Prawda? Prawda. Religia chrześcijańska chyba jest jedyną religią, w której Bóg przychodzi do człowieka, jak Jezus do Tomasza, prawda? Włóż ręce do boku mojego, prawda? Pokazuje się i Bóg mówi do człowieka, zbadaj mnie, tak? Popatrz, tu dotknij, doświadcz tego. Tomasz odpowiada, Pan Bóg i Bóg mi. Słuchajcie, to my tego nie doceniamy, bo na przykład w islamie jest zupełnie inaczej. Moi koledzy, którzy jechali zarabiać pieniądze do krajów arabskich, wykradali przedmioty no, przyrodnicze, matematyka, fizyka, jakieś takie, prawda, no, tego typu, któregoś z nich zawołano ich i powiedziano im w ten sposób, że jak tam mówisz na przykład o procesach chemicznych, że woda powstaje przez połączenie atomów wodoru i tlenu, nie? To bardzo byśmy ci prosili, dodaj jeszcze, jeśli Allah pozwoli. Tak. Jeśli Allah pozwoli. Dodaj jeszcze to. Tam Bóg jest widziany z zupełnie innej perspektywy. W związku z czym dla nas prawda to jest rzecz oczywista, co jest prawdą, prawda? I gdzie jest źródło prawdy? I oczywiście w tej nowej etyce, którą się próbuje wprowadzić, się mówi, że no jest mało tego, że to jest wszystko relatywne, nie? I ten relatywizm jest bardzo nietolerancyjny, trzeba zwrócić uwagę. On jest bardzo nietolerancyjny. W etyce judeo-chrześcijańskiej wartości są wartości absolutne, normy absolutnie wiążące. W tej wolny wybór. Wolny wybór. Tu mamy autorytet, a tam mamy równość. Tu mamy autorytet rodziców, a tam w ONZ prawa dzieci. W związku z czym, prawda, popatrzcie, co się dzieje w Niemczech, Judenamt, czy w Norwegii. U nas już powoli mamy takie... Tak. Ale no, jeszcze jest tak, że zaczęli z Norwegii i ze Szwecji uciekać ludzie już do Polski z dziećmi, żeby ratować dzieci. I Bogu dzięki, Polska się zachowała, bo rodzina norweska i rodzina szwedzka dostała u nas prawo azylu. Udało im się. Znaczy to była akurat rosyjska rodzina, ale Polacy dali azyl, nie puścili, prawda, nie oddali. Płeć. Wydaje się tak oczywiste, że nie potrzeba dyskusji. Zamiast tego nie. Jest gender, jest rodzaj i tych rodzajów jest nie wiadomo ile. My mówimy, no jest tożsamość płciowa, co każdy widzi, prawda, że jest mężczyzna że i jest kobieta. Ma swoją tożsamość. A tam się mówi, nie, to jest kwestia wyboru. Możesz sobie powybierać.
Chwilowe.
Tak. My za normę używamy heteroseksualność. Tam się adaptuje wszystko. Właściwie wszystko jest dozwolone. Wszystko jest dozwolone. U nas wszystko jest normą. Wszystko jest normą. U nas norma jest homoseksualność. I charakterystyczne. My mówimy małżonek, a tam się mówi... Tak. O, na to zwracam uwagę też, bo u nas zaczęli małżonkowie mówić mój partner. Chwilę się wtedy pytam. To jest mąż? To jest kobieta czy mężczyzna, nie? Żeby wiedzieć z kim do czynienia. Uwaga na to. To już tak, to się tak rozpowszechniło, że już u nas widzę, że mówią mój partner. Się przedstawiają, mówią mój partner. Się pytam, co to jest, nie? Co to jest? Mąż czy żona? No co to jest? No jak partner, no to rozumiem, że to raczej nie żona, nie mąż. Nie? Ale to już też łazi. Proszę Państwa, tradycja, małżeństwo to kobieta i mężczyzna. Mamy to zapisane, Bogu dzięki, w Konstytucji. Tak? Mamy to zapisane w Konstytucji. Etyka, związek partnerski. No to jest też, co cały czas próbuje się u nas też jakoś tam wprowadzić. Że ma być związki partnerskie, prawda? I rodzina to małżonkowie z dziećmi, a tam związek partnerski i adopcja, prawda, dowolnie. Odpowiedzialne rodzicielstwo zastępuje się hasłem zdrowie reprodukcyjne. Bardzo niebezpieczne określenie, bo w zdrowie reprodukcyjne wpisane jest aborcja. Wpisane są prawa do aborcji. Ale jak ładnie brzmi zdrowie reprodukcyjne, prawda? A tam jest prawo do aborcji. Tradycja... O, kulturowa różnorodność, prawda, to znowu Polska jest tutaj krytykowana, też wierzgnęła, jeśli chodzi o ubogacenie kulturowe, prawda, Europy, no to okazało się, że my owszem, pomagamy, owszem, bliskim nam kulturowo Ukraińców 2 miliony wzięliśmy na pokład, tak? 2 miliony wzięliśmy na pokład tutaj, tak? Jest już tam jeszcze Chińczyków, Wietnamczyków i tak dalej, ale głównie tych Ukraińców wzięliśmy. Sam mam takich sąsiadów, którzy tam pracują ciężko, ale takiego multikulti nie, my dziękujemy, prawda? No i oczywiście tam będzie zapłata za to multikulti. To już wiadomo. My mamy 10 przykazań, tam jest etyka relatywistyczna, prawda? Ciągle się mówi o jakichś wartościach europejskich. Widzieli Państwo kiedyś te listę tych wartości europejskich? Ja jakoś nie. Oni tylko mówią, że są jakieś wartości europejskie. Nie bardzo wiem, o co właściwie chodzi. Co to jest? Żeby ktoś mi pokazał, nie? Tę listę. Bóg. I autonomiczna jednostka. O to chodzi właśnie. Koniec końców o to chodzi, żeby społeczeństwo to było zbiór autonomiczny, zupełnie niezależnych jednostek, bo to jest idealny konsument, idealny materiał do rządzenia, prawda, że bez żadnego oporu będzie łykał wszystko. Ostatnio też, i tutaj było głośno na temat właśnie prób wprowadzenia tej ideologii gender, seksualizacji do szkół. To jest Warszawa, prawda? U nas też w Gdańsku, tu już była taka próba, w świętej pamięci prezydent Adamowicz taki program przyjął. To wszystko bazuje właśnie na tych standardach edukacji seksualnej WHO z roku 2000, tam mniej więcej ileś.
On przyjął cała rada.
Tak, no, ale tam rada jest większość. To, i proszę Państwa, ten mechanizm był dość prosty. Pan prezydent Adamowicz był osobą, którą często widywałem w kościele, ale pokłócił się z PO, pokłócił się, jakby oczywiście był w sposób naturalny skonfliktowany z PiS-em, miał swój własny aparat władzy, chciał iść do wyborów i potrzebował wyborców. I potrzebował pieniędzy. No i się znaleźli, znalazł sobie grupę wyborców i znalazł sobie też pieniądze, które mógł wykorzystać, prawda? I w ten sposób to był pomysł. To jest po prostu pokusa dla innych jednocześnie, ale takie są mechanizmy. Takie są mechanizmy.
To się panu Bogu nie spodobało.
To się, no zostawmy to, jak to tam było, prawda? Człowiek nie żyje, więc zostawmy to, ale w końcu taka była to, tak jakby po podłoże było tego, tak jakby sposób myślenia, sposób poszukiwania, prawda? Jak tu się utrzymać u władzy. Te standardy są znane od lat, co WHO proponuje, także w tej chwili część tych środowisk się przed tymi wyborami tak odsłoniła, nie? Troszeczkę. Coś się tak odsłoniła, bo już się poczuli tak pewni, że są w siodle, prawda? Że są w siodle. Zobaczyli reakcję społeczeństwa, no to ten pan, jest taki pan w Warszawie, też został wycofany natychmiast, prawda? Gdzieś tam. Wiceprezydent, nie jeden z wiceprezydentów jest, pan został natychmiast wycofany, bo widział, że co się dzieje, prawda? Widział, co się dzieje, jaka jest reakcja społeczna, więc lepiej, ale to nie znaczy, że te plany zostały pochowane. Nie, nie, nie. Plany są, jak najbardziej. I podobnie w Słupsku, ta partia, jak ona się nazywa? Pierwszy gej Rzeczpospolitej, tak? Pierwszy gej. Oni się tak bardziej odsłaniają, ale to taka jest ich. Tak, oni się tak bardziej odsłaniają, mówią co będzie, grozi wprost. Ale to trzeba słuchać. Moim zdaniem to jest tak, że należy pozwolić im mówić. Niech mówią, niech wszyscy zobaczą, jak to jest. Społeczeństwo jeszcze jest takie, że spokojnie, da sobie z tym radę. Polacy, tak per saldo ogólnie, są narodem dość tolerancyjnym. W tym sensie, nawet ja bym powiedział, że może za bardzo. Za bardzo. Ale mają taką naturę, że nawet na takie różne mniejsze lub większe grzeszki gdzieś tam przymykają oczko i tak dalej. A za bardzo są, nie? Ale jednocześnie, jak zobaczą, o co chodzi, no to jest o to, zdecydowanie. To nie ma mowy. Więc możemy pozwolić mówić, zobaczyć, co to jest. Ostatnio ta partia dorzuciła do swoich postulatów ta partia tego pierwszego geja, pierwszej Rzeczypospolitej, dorzuciła postulat eutanazji. Tak, powiedział, że jest prawo do godnej śmierci. Tak, on będzie o to walczył. Rzucił eutanazję, czyli jeszcze odsłonili się, że tak powiem, na odsłonili się na maksa, na całego. Co pewien czas na różnych forumach, na różnych jakby w mediach czasem pojawia się takie żądanie, żeby rząd polski odrzucił tak zwaną tą konwencję stambulską, bo proszę Państwa, na samym końcu rządów pana prezydenta Komorowskiego podpisano, ratyfikowano konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ładnie to brzmi? No, bardzo ładnie. To ze wszystkim jest tak. Zawsze ładnie brzmi. Proszę Państwa, w tej konwencji nie chodzi o to, ale jak ją tak czytamy, to tak wszystko pięknie na początku, tylko tam jest, w pewnych miejscach są pewne zdania. I na przykład jest takie, o, tutaj pokazałem, artykuł 12.1. Strony stosują konieczne środki i tak dalej, w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów i tradycji i wszelkich innych praktyk opartych na pojęciu niższości kobiet lub na stereotypowych rolach mężczyzn, kobiet i mężczyzn. Zawiłe, ale każdy prawnik Państwu powie, co z tego wynika. Z tego wynika promocja ruchów LGBT. Dokładnie. Wszystkiego, co nie jest normalną rodziną. I wiadomo jest z ostatniej chwili, sprzed paru dni, Parlament Europejski przegłosował kolejną tam tą perspektywę budżetową, w której przeznaczył 5 miliardów euro na wspomaganie ruchów NGO, czyli tych ruchów wszystkich nierządowych organizacji, i wymienia ich listę. I wymienia ich listę. I na tej liście są ruchy muzułmańskie, są wszystkie stowarzyszenia tam feministyczne, LGBT, wszystkie te są. Nie ma ani jednego ruchu chrześcijańskiego. Zero. Więc pieniądze zaplanowano, że pójdą szerokim strumieniem. Że pójdą szerokim strumieniem na to. I tutaj pokazuję właśnie, my niestety tę konwencję, żeśmy tutaj przyjęli, bo tu słabo coś widać, ale to było, proszę Państwa, 13 kwietnia 2015 podpisała pani Kopacz, no i pan Komorowski. Czyli to było rzutem na taśmę. Rzutem na taśmę. Oczywiście, co z tej konwencji wynika? Ta konwencja na dziś to jest taki pewnego rodzaju furtka. Ona jest na razie zamknięta. Ale jest. W związku z czym można powiedzieć tak, dopóki jeszcze są odpowiedni ludzie przy władzy, no to nie otwieramy. Mamy inne zmartwienia, mamy ich milion, prawda? Widzimy właśnie, codziennie się tam coś dzieje, nie? Prawda? Jak nie próba puczu, to coś tam i tak dalej. W kółko się coś dzieje, walka trwa. Więc ktoś tam musi zdecydować. No, na razie nie otwieramy tej furtki, to nam nie grozi, ale powiedzmy, załóżmy, że się zmienia, prędzej czy później zmienia się władza na taką, na inną. Jak furtka zostanie otwarta. Zostanie to wykorzystane. To na razie jest to jakby puste. Nie? Na razie nic z tego nie ma. Nic się nie dzieje. Nikt z tego nie korzysta. Ale może. Tu jest tam przykład opinia socjologa, profesora Koraba, która właśnie mówi, że ta konwencja dopuszcza się agresji i wykluczenia. I jeżeli ideologia gender zostanie uznana za normę i model, to tym samym chrześcijaństwo i kultura europejska muszą być uznane za przestępcze i patologiczne. To jest tak, nie ma. To razem nie zaistnieje. Czyli jak promujemy tamto, to automatycznie, prawda, no, już były przypadki, że tam pastor to było chyba 5 czy 6 lat temu, pastor w Szwecji zacytował Biblię z Ambony. Groziło mu więzienie. Autentycznie miał sprawę. Koniec końców nie poszedł do więzienia, bo tam jakoś go wybroniono, ale miał sprawę. Prokurator zadziałał. On powiedział, że homoseksualiści nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. Tu przytoczył te słowa, no i to jest mowa nienawiści. Jak mowa nienawiści? Jest paragraf i prokurator i tak dalej, norma, sankcja.
A w drugą stronę?
Drugą stronę nie ma. Drugą stronę jest właśnie o to chodzi. W tym jest rzecz, że to nie jest tak, że oni nie muszą jawnie atakować tak wprost chrześcijaństwa, bo to byśmy się zaraz oburzyli, prawda? Jak to jest? Nie, nie można, to jest tu większość, prawda? Nie ma mowy, nie. Ale te dwie rzeczy razem nie istnieją. Czy jak wprowadzimy na przykład karanie za mowę nienawiści i LGBT, te wszystkie ruchy za normę dopuścimy, że to jest jakaś tam, prawda, dopuszczona rzecz, to automatycznie ludzie wyznaczający tradycyjne chrześcijańskie wartości stają się przestępcami. Bo to się jedno z drugim nie da pogodzić. No. To jest tak. Jakie są efekty? To ta sama Unia Europejska pokazuje, jakie są efekty prowadzenia tej polityki. Bo to, jak powiedziałem, Polska była pod ochroną. Najpierw była żelazna kurtyna, prawda? I to w pewnym sensie nas, oni tutaj nie mieli wpływu. W tamtych czasach my wiemy, decyzja była prosta, łatwa. Zawsze mówiłem młodym ludziom, że my wam nie zazdrościmy, że teraz zaczynacie budować swoje małżeństwa. Bo u nas to było proste. Było my i oni. Nie trzeba było wiele kombinować. Jak prawda coś napisała, to wiadomo, że to kłamstwo. Nie, nie trzeba było analizować. Wielkich rozumów nie trzeba było. Było my i oni. Prawda? Było tak. Byli pasterze, był kościół. To wszystko było jednoznaczne. Można powiedzieć, nie jakiejś wielkiej dewagacji. Teraz jest dużo trudniej. I ten proces w tych krajach zachodnich, proszę Państwa, już od dawna się toczy. I tu można pokazać statystyka europejska, Eurostat, wskaźniki przemocy względem kobiet. To są. Rekordziści to są jednocześnie te raje genderowe. Tam, gdzie najwcześniej i najwięcej, najmocniej wprowadzono właśnie tej polityki genderowej, seksualizacji, szkoleń i tak dalej, od przedszkola, mowa nienawiści, karanie, prawda, zatem promocja homoseksualizmu itp. No i to są, to jest Dania, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania. A najbezpieczniej według Eurostatu, jeśli chodzi o kobiety, jest w Polsce i w Austrii. Tak notabene, jak się przyjrzeć dokładnie wszystkim krajom, wyraźnie widać korelację między katolicyzmem a tą przemocą wobec kobiet. Kraje tradycyjnie katolickie są na dole. Tam jest najmniej przemocy względem kobiet. Kraje katolickie, kraje tradycyjne katolickie. No, Austria taka bardzo katolicka dziś nie jest, ale przynajmniej historię ma taką, prawda? Tak więc tak to wygląda. Wskaźniki przemocy.
To jest to samo?
Nie, czekaj, co to było? Tutaj physical and sexual violence. Wieku 15. A to jest co innego? To jest tak. To jest w ogóle, to jest średnio tam do kobiet, bo to jest napisane moimi literkami, prawda? Natomiast to jest przemoc już w związkach. Przemoc w związkach wobec partnera. No to podobnie wygląda, nawet gorsze są liczby, prawda, tam o 51% również. To wyraźnie pokazuje tę korelację, prawda? Tam jak to wprowadzamy, czym to się kończy, nie? Dlatego mówiłem, to wszystko już było. Czytać historię Związku Sowieckiego, to już to było. On już to przetestowany, tylko że u nich to taki, jak to się mówi, ruski bardak, bałagan, w związku z tym nie, źle zdokumentowali, prawda? W związku z tym trudno się doczytać. Trudno się gdzieś tam znaleźć takie dokładne dane. Podstawowe zagrożenia, jeśli chodzi o gender, to Ojciec Święty Benedykt XVI mówił o tym bardzo wyraźnie. Ten bardzo precyzyjny, chyba największy teolog tutaj jaki jest, bardzo precyzyjny umysł, do dziś zresztą, prawda, widać co powie, to warto słuchać i czytać. Mówi o gender jako jednym z największych zagrożeń dla przyszłości świata. To jest bodajże jego przemówienie dla Kurii Rzymskiej, już nie pamiętam z którego roku, ale miał takie przemówienie na koniec roku. I jej przyjęcie, powiedział, oznacza koniec rodziny małżeństwa. Koniec rodziny małżeństwa, a także życia społecznego, bo to tak będzie dalej, prawda? Dalej, ojciec Benedykt XVI mówi tak. Nie ma szans, żeby ta ideologia zwyciężyła. Rzeczywistość jest o mnie silniejsza, co pokazała, tak jak pokazaliśmy wcześniej, ta historia Sowietów, prawda? Że nawet sami musieli się cofnąć, ponieważ to ich w ogóle przerosło. Społeczeństwo już było w takim, że tak powiem, rozbiciu, że oni groziła im groziła utrata władzy w tym chaosie. Tylko problem polega na tym, że próby jej wprowadzenia pochłoną miliony ofiar. Tak jak marksizm, prawda? Te miliony ofiar niestety. Także tu jest nadzieja. Teraz w takiej drugiej części chcieliśmy krótko jakby pokazać, przypomnieć jakby podstawowe rzeczy, jak patrzeć na to wszystko z perspektywy właśnie Pisma Świętego. Jak patrzę na tą ideologię gender, to z perspektywy Pisma Świętego. Więc przede wszystkim trzeba wychodzić od tego, że jak już powiedziałem, człowiek to jest obraz Boga. I tym obrazem jest mężczyzna i kobieta. Tu jest też charakterystyczne, żeby tu, myśmy tutaj szukali właśnie dokładnie tłumaczeń i na przykład w polskim języku no, używamy mężczyzna, kobieta, mężczyzna, niewiasta, prawda? Natomiast w oryginale hebrajskim na przykład ten pierwszy opis stworzenia człowieka, czyli stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz go stworzył mężczyzną i kobietą stworzył ich, jest użyte inne takie słowa na mężczyznę jak zakar i negewa na kobietę. Te słowa zakar i negewa oznaczają dokładnie płciowość. Zakar określa dokładnie to, co jest męskie w nas w stronie płci, a negewa, zagłębienie, to jest to, co jest kobiece. To są słowa. Czyli to, ten pierwszy opis stworzenia człowieka nawiązuje bezpośrednio do tym, że to różnią się płcią, że Pan Bóg daje dwie płcie. Pan Bóg daje nam dwie płcie. I to jest zamysł Boga, stwórczy zamysł Boga. Że tak człowiek istnieje. Mężczyzna i kobieta. I można powiedzieć tak, skoro człowiek tak zaistniał, został stworzony na obraz Boga, zatem również ludzka płciowość i cielesność coś tam odżarowuje z Boga. Coś odżarowuje. Więc to jest, proszę Państwa, nawiasem mówiąc, zachęcamy tutaj przede wszystkim do tekstów księdza profesora Waldemara Krosowskiego. Niedawno był jego fajny artykuł, bardzo fajny artykuł był w naszym dzienniku. Można tam w jakimś archiwum sobie odkopać, prawda? Taki esej na temat właśnie też, bo on, a propos gender. Tam ksiądz profesor ma dobry język, tak wykłada, prawda, precyzyjnie, fajnie, nie wiem, człowiek czyta, wszystko pojmuje i rozumie. Później jest tak, że jest ten drugi opis stworzenia człowieka, gdzie jest takie zdanie właśnie, że Bóg pisze, że nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. I wtedy, znowu w naszych tłumaczeniach jest mężczyzna, niewiasta, a wtedy są użyte i hebrajskie słowa isz i isza. Isz i isza. I isz oznacza właśnie mężczyzna, a isza kobieta. Isz i isza. I to oznacza, jakby stąd można wysunąć wniosek, że po pierwsze, tutaj jest tak, że to są równe sobie istoty, isz, isza, bo różnica jest jakby tylko ta rodzaju, prawda? Różne z rodzaju. Dwa, należy to odczytać jako pochwałę tego związku mężczyzny i kobiety, prawda? Gdzie te słowa właśnie, które też małżonkom i narzeczonym pokazujemy, że właśnie opuści ojca, matkę, łączy się tak, że stają się jednym ciałem, to pojęcie jedno ciało. A więc spoiwem związku mężczyzny i kobiety jest cielesność i płciowość. Jest cielesność i płciowość. Tak więc to jest po prostu wpisane w porządek stworzenia i w porządek natury. W związku z czym jakikolwiek homoseksualizm w tym momencie stanowi po prostu wynaturzenie i uderza w ten porządek ustanowiony przez Boga. No to jest z natury jakby sprzeczny. Tak.
Może oddzielmy te dwa rekordy, bo jak widzę, jesteśmy troszeczkę zmęczeni. Może jakimiś pytaniami albo dowcipami.
Aha, o, dobrze.
To dość poważnie jest zmęczenie, jak bardzo na niektóre.